Elrond umilkł, zaraz jednak Boromir, rosły i dumny, stanął przed zgromadzeniem.
Pozwól, Elrondzie, rzekł, bym najpierw dodał słów kilka o królestwie Gondoru. To bowiem jest kraj, z którego przybywam. Wszystkim zaś zdadzą się wieści o tym, co się tam dzieje. Mało kto wie o naszych zasługach i dlatego nie możecie ocenić niebezpieczeństwa, które nad wami zawiśnie, jeżeli w końcu siły nas zawiodą. Nie wierzcie, że w królestwie Gondoru zabrakło krwi numenorejskiej, ani że lud ów zapomniał o swojej dumie i godności. Nasze męstwo trzyma dotąd w ryzach dzikie plemiona wschodu i przeciwstawia się grozie Morgulu. Kraje położone dalej zawdzięczają spokój i wolność nam, którzy bronimy przyczółka zachodu. Cóż się jednak stanie, jeżeli nieprzyjaciel zdobędzie przejście przez rzekę? A przecież ta godzina jest już może niedaleka. Nieprzyjaciel, którego imienia nie wymawiamy, znowu się podniósł. Znad orod ruiny, którą my nazywamy górą przeznaczenia, bije dym jak ongi. Potęga czarnego kraju rośnie, a my jesteśmy zewsząd osaczeni. Kiedy nieprzyjaciel wrócił, wyparł nasz lud z Itilien, pięknych włości na wschodnim brzegu rzeki. Utrzymaliśmy tam jednak punkt oparcia i zbrojną załogę. Lecz w tym roku, w czerwcu, znienacka napadnięto nas z Mordoru i zmieciono nasze oddziały. Ulegliśmy przewadze liczebnej, bo Mordor sprzymierzył się z Isterlingami i okrutnymi Haradrimami. Pokonała nas jednak nie tylko liczba wojowników. Była z nimi potęga, której do tamtego czasu nigdy jeszcze nie odczuliśmy. Mówili ludzie, że ją widzieli w postaci olbrzymiego czarnego męża na koniu, który jak gęsty cień pojawiał się w blasku księżyca, a gdziekolwiek się zjawiał, szał ogarniał naszych wrogów, a strach padał na najwaleczniejszych spośród nas, także konie i wojownicy uciekali z pola, ledwie garstka naszych wschodnich załóg wróciła do kraju, niszcząc za sobą ostatni most sterczący jeszcze z gruzów Osgiliath. Należałem do oddziału, który bronił mostu, póki go nie zburzono po przejściu niedobitków. Czterech nas tylko ocalało, rzucając się w pław. Mój brat, ja i dwóch naszych towarzyszy. Mimo to walczymy nadal, strzegąc zachodniego brzegu Anduiny. Ci, których nasze miecze chronią, nie szczędzą nam pochwał, jeżeli w ogóle wiedzą coś o nas. Nie szczędzą nam pochwał, lecz skąpią pomocy. Jedynie z Rohanu przybywają na wezwanie konni wojownicy. W tej złej dla nas godzinie wyprawiono mnie w niebezpieczną daleką drogę do Elronda. 110 dni jechałem sam jeden, ale nie szukam sojuszników wojennych. Potęga Elronda, jak powiadają, opiera się na mądrości, nie na orężu. Przybyłem prosić o radę i wytłumaczenie niepojętych słów. Bo w przeddzień niespodziewanej napaści bratu mojemu przyśnił się dziwny sen. Później zaś ten sen powtórzył się parokroć, a raz przyśnił się także mnie. W tym śnie widziałem, jak na wschodzie niebo się zamroczyło i wzbierała na nim burza. Lecz na zachodzie jaśniało blade światło i z tamtej strony doszedł mnie głos, daleki, ale wyraźny, wołający: znajdź miecz, który był złamany, i Mladri skryją go jary. Tam lepsza znajdzie się rada, nieźli Morgulu czary. Tam też się znak ukaże, że bliska już jest godzina, lśni zguba Isildura, ni ziołek się nie ugina. Nie mogliśmy pojąć tych słów i pytaliśmy ojca naszego, Denethora, władcy Minas Tirith, uczonego w dziejach Gondoru. Rzekł nam tylko tyle, że Imladris to starodawna nazwa, którą elfowie nadali odległej północnej dolinie, gdzie mieszka Elrond półelf, najświetlejszy z mistrzów wiedzy. Dlatego brat mój, świadom naszego rozpaczliwego położenia, zapragnął usłuchać nakazu snu i odnaleźć Imladris. Że zaś wyprawa zdawała się niepewna i niebezpieczna, ja wziąłem na siebie to zadanie. Wzdragał się ojciec, nim pozwolił mi ruszyć. Długo też błądziłem po zapomnianych ścieżkach, szukając domu Elronda, o którym wielu słyszało, lecz do którego mało kto zna drogę. I tu, w domu Elronda, więcej się jeszcze dowiesz, oświadczył Aragorn wstając. Rzucił swój miecz na stół przed Elrondem i wszyscy zobaczyli ostrze przełamane na pół. Oto jest miecz, który został złamany.
Ktoś ty jest i co masz do naszej Minas Tirith?
Spytał Boromir, ze zdumieniem patrząc na wychudłą twarz i zniszczony płaszcz strażnika.
To Aragorn, syn Aratorna, rzekł Elrond. Potomek poprzez wiele pokoleń Isildura, syna Elendila z Minas Ithil. Wódz Dunadainów północy, których niewielu już tu pozostało.
W takim razie on tobie, nie mnie się należy! Krzyknął Frodo oszołomiony i skoczył na równe nogi, jak gdyby się spodziewał, że Aragorn natychmiast zażąda od niego pierścienia.
Nie należy się żadnemu z nas, odparł Aragorn. Lecz tobie zostało przeznaczone, żebyś go czas jakiś przechował.
Pokaż pierścień, Frodo! Odezwał się Gandalf uroczystym tonem. Nadeszła chwila po temu. Podnieś go w górę, żeby Boromir zrozumiał zagadkę do końca.
Szmer przebiegł po sali i wszystkie oczy zwróciły się na Froda. Hobbit zadrżał, ogarnięty nagle wstydem i trwogą. Coś w nim sprzeciwiało się ujawnieniu pierścienia i czuł wstręt, dotykając go ręką. Miał ochotę zapaść się pod ziemię. Pierścień skrzył się i migotał, kiedy Frodo trzymał go w drżących palcach, pokazując zebranym.
— Spójrzcie, oto zguba Isildura — rzekł Elrond.
Boromirowi oczy błyszczały, kiedy patrzył na złotą obrączkę.
— Ten niziołek — mruknął. Czy to znaczy, że wreszcie dla Minas Tirith wybiła godzina przeznaczenia? Jeśli tak, to po co mamy szukać jeszcze złamanego miecza?
Nie było powiedziane, że to godzina przeznaczenia dla Minas Tirith, odezwał się Aragorn. Lecz prawdą jest, że zbliża się godzina przeznaczenia i wielkich czynów, albowiem miecz, który został złamany, to miecz Elendila. Oręż, który pękł, kiedy Elendil, zabity, upadł na niego. Spadkobiercy Elendila przechowali tę pamiątkę, chociaż stracili wszelkie inne dziedzictwo, ponieważ z dawna istniała wśród nas przepowiednia, że ostrze miecza zrośnie się, gdy odnajdziemy pierścień, zgubę Isildura. A teraz, Boromirze, skoro znalazłeś miecz, którego szukałeś, czego żądasz? Czy pragniesz, by ród Elendila wrócił do Gondoru?
Nie przysłano mnie z prośbą o jakąkolwiek łaskę, lecz tylko po to, bym poznał rozwiązanie zagadki, dumnie odparł Boromir. Wszelako jesteśmy przyparci do muru i miecz Elendila byłby nam pomocą nadspodziewanie wielką, jeśli to możliwe, by taki oręż mógł wrócić z cieniów przeszłości.
Patrzył znów na Aragorna. W oczach jego odzwierciedliło się zwątpienie. Frodo zauważył, że Bilbo, siedzący tuż przy nim, poruszył się niespokojnie. Najwidoczniej nieufność okazana przyjacielowi zniecierpliwiła starego hobbita. Wstając, nagle wybuchnął.
— Nie każde złoto jasno błyszczy, nie każdy błądzi, kto wędruje, nie każdą siłę starość niszczy. Korzeni w głębi lód nie skuje. Z popiołów strzelą znów ogniska, a mrok rozświetlą błyskawice. Złamany miecz swą moc odzyska. Król Tułacz wróci na stolicę.
Nie są to być może dobre wiersze, lecz znaczenie ich jest jasne, rzekł, jeśli nie wystarcza ci słowo Elronda. Skoro byłeś gotów wędrować przez 110 dni, aby je usłyszeć, dajże mu teraz posłuch.
I Bilbo usiadł, prychając gniewnie. Te wiersze Sam ułożyłem dla Dunadana, szepnął na ucho Frodowi. Przed laty, gdy pierwszy raz zwierzył mi swoją historię. Niemal żałuję, że minął dla mnie czas przygód i że nie mogę z nim razem wyruszyć, kiedy jego dzień zaświtał. Aragorn uśmiechnął się do Bilba, a potem znów zwrócił się do Boromira.
— Jeżeli o mnie chodzi, wybaczam ci zwątpienie — powiedział. — Nie bardzo jestem podobny do posągów Elendila i Isildura, wyobrażonych w całym majestacie pośród sal pałacu Denethora. Jestem dziedzicem Isildura, nie Isildurem. Życie mam za sobą długie i ciężkie, setki mil dzielące nas od Gondoru to tylko znikoma cząstka dróg, które przemierzyłem w swoich wędrówkach. Przeprawiałem się przez wiele gór i rzek. Zdeptałem niejedną równinę, nawet w tak odległych krajach jak Run i Harad, nad którymi inne gwiazdy świecą. Lecz ojczyzną moją, jeśli mam ojczyznę, jest północ. Tu bowiem potomkowie Valandila żyli z dawna, syn po ojcu, w długim, nieprzerwanym łańcuchu pokoleń. Dni nasze zmierzchły, ród się przerzedził. Zawsze jednak miecz był przekazywany w ręce nowego dziedzica. To ci jeszcze rzeknę, Boromirze, nim umilknę. Samotni jesteśmy, my, strażnicy pustkowi, myśliwcy. Lecz tropimy zawsze sługi nieprzyjaciela, bo tych znaleźć można wszędzie, nie tylko w Mordorze. Prawda, Boromirze? Gondor był twierdzą męstwa. My wszakże też robimy, co do nas należy. Są złe siły, którym nie sprostają wasze potężne mury ani ostre miecze. Mało wiesz o krainach leżących poza waszymi granicami. Pokój i wolność, powiadasz. Bez nas północ by ich nie zaznała wiele. Zniszczyłby je strach. Lecz ciemne moce, które spełzają z bezludnych gór albo wychylają się z mrocznych lasów, uciekają przed nami. Jakimi drogami ważyliby się wędrować podróżni? Jaką obronę przed niebezpieczeństwem miałyby nocą spokojne krainy i domy poczciwych ludzi, gdyby Dunadajnowie spali albo wszyscy już legli w grobach? A przecież mniej jeszcze doznajemy wdzięczności niźli wy. Podróżni patrzą na nas wilkiem, chłopi nadają nam szydercze przezwiska. Obieży światem zwiemie tłuścioch, mieszkający o jeden zaledwie dzień marszu od siedziby wrogów, którzy by zmrozili jego serce albo w perzynę obrócili jego miasteczko, gdyby nie nasza nieustanna straż. Lecz my nie chcielibyśmy, żeby było inaczej. Jeżeli prości ludzie mają być wolni od troski i strachu, muszą pozostać prości. A na to trzeba, żeby nie znali naszej tajemnicy. Takie zadania spełniali moi współbracia, podczas gdy rok płynął za rokiem i trawa rosła na łąkach.
Dziś wszakże świat znów się odmienia. Nadchodzi nowa godzina. Znalazła się zguba Isildura. Zbliża się bitwa. Miecz będzie przekuty. Pójdę do Minas Tirith.